Radosław Michalski, człowiek niezmiennie trwający we władzach polskiej piłki od początku, kiedy został szefem Pomorskiego Okręgu. Teraz członek zarządu razem z Wojciechem Pertkiewiczem. Proszę bardzo, Lechia i Arka pod rękę. Można? Można.
No, ja już taki, że tak powiem, jestem prezesem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, nie Lechii, więc na razie jest tylko członek z Arki i z Pomorskiego Związku. No i cieszymy się z pani wiceprezes Agnieszki Matuszewskiej, która jest w komisji rewizyjnej, także ta reprezentacja Pomorza jest dosyć mocna we władzach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli wpływ na to, co się dzieje tam.
Kilka konkretnych pytań, poproszę o precyzyjne odpowiedzi. Dlaczego nie było kandydata dla Cezarego Kuleszy?
No to pewnie pytanie do Pawła Wojtali i do Wojtka Cygana, którzy deklarowali się, że będą startować, a na ostatnią chwilę się wycofali, więc jak gdyby ciężko mi zrozumieć. Ja nie miałem w planach startowania, więc sobie nie mam nic do zarzucenia, a koledzy wiem, że bardzo chcieli, ale tak na koniec się nie zdecydowali, nie wiem dlaczego.
Bo myślę, policzyli się gdzieś tam w kuluarach i tak naprawdę chyba to, że przy jednym kandydacie głosowano, to opozycja mogła się policzyć. No i marnie to wygląda, bo to jest, zdaje się, 11 głosów przeciw, 7 wstrzymujących przy ponad 80 grubo wskazujących na Cezarego Kuleszę. Dostał mandat do rządzenia i to taki naprawdę mocny.
No tak, chociaż ten zjazd był dosyć taki dynamiczny, dużo było zmian, dużo zwrotów i tutaj opinie Nawalnym były takie, że jeżeli byłby kontrkandydat, to nie wiadomo, czy prezes miałby tak łatwo, bo jednak w sytuacji takiej, gdzie jest jeden kontrkandydat, to wiadomo, no jakoś z prezesem trzeba żyć i trzeba na niego stawiać, a widać było już przy wiceprezesach, że to już troszkę tam się rozjeżdżało, więc no chyba głosy słyszałem takie, że niektórzy żałowali, że nie wystartowali.
Zwycięstwo Kuleszy to dowód na to, że pieniądze w sporcie są ważniejsze od wyników sportowych, bo na niekorzyść Cezarego Kuleszy to oczywiście styl, w jakim prezentuje się reprezentacja Polski. No i ta afera, zgódźmy się, bo to taką miało postać, że wskazany przez niego selekcjoner Michał Probierz rezygnuje po konflikcie z liderem reprezentacji Polski. To na pewno nie zapunktowało, jeśli chodzi o dorobek Kuleszy.
No na pewno. To już nawet chyba kiedyś powiedział nawet prezes Boniek, że jesteśmy oceniani jako prezes związku, że tylko przez wyniki, a nikt nie patrzy na tą całą oddolną pracę, którą PZPN cały czas robi i też pod rządami Cezarego Kuleszy też jak gdyby tą całą oddolną pracę, tym bardziej, że Czarek jest dobrym biznesmenem, więc też jak gdyby finansowo ten związek cały czas idzie w górę i tutaj nie ma problemów. Na pewno no gdzieś tu wybór trenera wydawał się dobry, bo dużo ludzi go akceptowało. Skończyło się, no można powiedzieć, tak jak na ostatnich 5 trenerach, czyli konfliktem z Robertem Lewandowskim, więc to nie jest pierwszy raz i miejmy nadzieję, że ostatni.
Na korzyść Kuleszy, to co wspominałeś, właśnie finanse. Siedziba, nowa siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wszyscy podkreślają z uznaniem, że no to świadectwo operatywności prezesa.
Tak, tak. Prezes ma tą rękę do biznesu. Zresztą widać w jego prywatnych biznesach, jak sobie świetnie radzi, bo to jest wiele różnych biznesów. Także tutaj na pewno to doświadczenie na tym polu jest duże i potrafił wykorzystać jeszcze markę PZPN-u, żeby jeszcze podbić te sumy. No na pewno gdzieś no zawsze ta reprezentacja Polski, zazwyczaj jak pierwsza reprezentacja grała słabiej, to chociaż te U21 powalczyło, a tutaj dostaliśmy takie podwójne uderzenie, więc i te Euro też było nieudane, także na pewno lekki kryzys, ale jak to w piłce, wiadomo, jest nowy sezon, nowe nadzieje, nowy trener i gdzieś ta grupa piłkarzy jest cały czas obiecująca. Może już w końcu sobie wszyscy zdali sprawę, że to my nie mamy piłkarzy na Mistrzostwo Świata, ale ja zawsze uważam, że na awans zawsze jest ta grupa ludzi, która powinna awansować co 2 lata praktycznie na Mistrzostwo.
To będzie wstyd, jak twarz polskiej piłce ratować będą kobiety, bo one mają czystą kartę w perspektywie Euro 2025, które zaczyna się w Szwajcarii. Te 19-latki, gdyby nie potknęły się nieszczęśliwie z Francją, to także jednej bramki im zabrakło do tego, żeby grać o medale Mistrzostw Europy. No, dziewczynami stoi polska piłka.
Znaczy nie, no to nie jest wstyd, to trzeba z tego się cieszyć. Zresztą pierwsza reprezentacja od dłuższego czasu praktycznie ma prawie identyczne warunki, jeżeli chodzi o transport, o czartery, o hotele, o takie rzeczy, o ilość ludzi w sztabie. To tam można powiedzieć, że tam nic nie brakuje, jest to praktycznie na prawie takim samym poziomie jak pierwsza reprezentacja mężczyzn. Także to nie jest od dzisiaj, tylko to jest od wielu lat, stąd też są te sukcesy, gdzieś te budowanie. Na pewno my jeszcze byśmy chcieli jeszcze bardziej zachęcić właśnie przez, bo może dobrą grę w takim turnieju, dzięki Ewie Pajor, żeby jeszcze te coraz więcej dziewczynek uprawiało tą piłkę, bo, no bo gdzieś już widać, że powstaje coraz więcej nowych klubów, jest taka trochę moda wśród nawet tych markowych klubów, że już chcą zakładać też drużyny kobiece. I gdzieś ja widzę, że kończy się limit piłkarek i nawet już coraz więcej widać dziewczyn z innych krajów, bo gdzieś brakuje materiału, bo nasze te najlepsze wyjeżdżają za granicę, bo gdzieś mają teraz ten dosyć dobry okres i te najlepsze dziewczyny uciekają za granicę, a my musimy brać za granicę, więc na pewno brakuje tego dołu, żeby jeszcze więcej tych polskich dziewczynek dochodziło gdzieś tam wyżej do Ekstraligi.
Zamykając temat Euro, jaki wynik, jakie wyniki, jaką zdobycz uznasz za wystarczającą?
Znaczy ja powiem tak, ja uważam, że takim sukcesem, mega sukcesem to by było wyjście z grupy, ale to będzie trudno i mam nadzieję, że jak zrobimy te 2-3 punkty. Ja mam gdzieś tam w pamięci zderzenie nasze z tą Ligą Najwyższą, a w Lidze Narodów, gdzie tam praktycznie nie zrobiliśmy żadnego punktu, więc jak gdyby musimy sobie zdawać sprawę, że to teraz gramy właśnie z tymi drużynami z tej najwyższej ligi, najwyższego rankingu, ale też mam wrażenie, że ten zespół zrobił postęp, ustabilizował się w obronie, tracą mniej bramek, także na turnieju czasami można nie zagrać pięknie, ale chociaż nie przegrać za wysoko, a może z jakieś mamy parę szybkich, plus Ewy Pajor, plus Badije, mamy parę szybkich zawodniczek, także może tak się nastawić na typową polską grę, troszkę z kontry i może coś się uda.
Wróćmy w takim razie do męskiej i chyba najtrudniejsze, najbardziej gorące pytanie. Dlaczego Cezary Kulesza nie chce Jana Urbana na selekcjonera reprezentacji Polski, bo takie spekulacje się pojawiają?
No nie chciałbym być rzecznikiem prezesa Kuleszy. Na razie wiem, że to nie był jego faworyt, ale no wiadomo, w piłce jest życie dynamiczne. Ktoś rezygnuje, ktoś nie chce przyjść, ktoś ma swoje plany. Gdzieś ta lista się zawęża. Gdzieś prezes na początku powiedział, że chyba wolałbym Polaka, a gdzieś ta lista mu się zwężyła, więc nie wiadomo. No gdzieś na pewno teraz przez te parę dni już będziemy zajmować się tylko wyborem pierwszego trenera, bo to już jest ten czas.
Adam Nawałka, on chyba ze 2 razy dziennie telefonuje z informacją, że jest gotowy.
Adam Nawałka jest profesjonalistą, jest zawsze gotowy. Jak go zobaczyłem, to mam wrażenie, jak był 10 lat młodszy, więc na pewno jest zawsze w formie, żyje piłką. Wiem, że dzwoni po różnych piłkarzach z jego ekipy, także pewnie też to jest jeden z kandydatów na selekcjonera.
Dlaczego odrzucono ofertę Gareth'a Southgate'a? Dlatego, że Cezary Kulesza nie mówi po angielsku i nie zrozumiał, po co ten facet dzwoni?
Nie, tutaj ja bym się nie czepiał, bo byliśmy w Federacji Hiszpańskiej i prezydent Federacji Hiszpańskiej też nie mówił po angielsku, także tutaj to nie gra roli. Prezes nie musi się ciągle kontaktować przez tym pierwszym trenerem, a ja tej oferty Southgate'a nie widziałem naprawdę na stole. Ja nie wiem, czy to nie była dziennikarska kaszka, no bo na tej zasadzie też słyszałem o Mancinim, który niedawno zarobił 25 milionów euro rocznie, no to powiedzmy, no gdzieś musi być ta granica między hobby a zajobem, no też nie możemy zapłacić nie wiadomo jakich pieniędzy. Mamy już przykłady Santosza, Sousy, że to też nie daje pewności, więc jak gdyby no, musimy podchodzić do tego racjonalnie.
Opcja zagraniczna, ona jest realna, te proporcje, bo dużo mówiło się na początku o tym, że to jednak powinien być Polak, że tak chce prezes Kulesza, no ale teraz jakby wciąż nie do końca to zostało wyeksponowane.
Znaczy, dla mnie zawsze opcja zagraniczna wchodzi w grę, bo bardziej tu chodzi o dobrego trenera, który jest w naszym zasięgu finansowym, ale oczywiście z mocnym drugim trenerem, który jeszcze może po 2 latach mógłby zostać pierwszym trenerem gdzieś z mocnym polskim sztabem, żeby może coś takiego powiedzieć, jak kiedyś jak Leo Benhaker, troszkę dużo było tych trenerów polskich i oni, między innymi Adam Nawałka też spod skrzydeł Benhakera wyszedł, więc ja nie przekreślam żadnej wizji, na pewno powoli w tym tygodniu albo w przyszłym musimy przejść do konkretów.
Chyba najlepiej spośród członków zarządu, włodarzy polskiej piłki znasz tę reprezentację, bo jesteś z nią od środka i za trenerów portugalskich i za trenera Michała Probierza. Rozumiem, że jesteś tym pierwszym konsultantem dla Cezarego Kuleszy i gdy przychodzi mi do głowy jakieś nazwisko, to telefonuję do Gdańska: Radziu, a co o tym sądzisz? Co byś mu podpowiedział?
Znaczy, raczej tak jest, chociaż czasami nie dzwoni, jak w przypadku Santosza, więc to...
Skończyło się, jak się skończyło.
Tam był inny plan, miał być trener z zagranicy plus Michał Probierz drugim, ale skończyło, jak się skończyło, także ja nie chciałbym za dużo na temat selekcjonera. Umówiliśmy się z prezesem, że za jakiś czas będziemy rozmawiać, także nie chciałbym aż tak szeroko wychodzić przed prezesa. To jest jak gdyby jego zadanie wybrać. Oczywiście będzie do tego się z nami konsultował i na ten temat może tyle.
To termin w takim razie, bo on zdaje się 2 tygodnie dał sobie na to.
Znaczy ja powiem tak, nie chciałbym, bez sensu jest gonienie się tym terminem, bo wiemy dobrze, no, jakiś tam krąg kandydatów jest. Badamy zarobki, badamy człowieka, zastanawiamy się, z kim mógłby współpracować, jak zbudować sztab, bo to jest i jak to się uda w ciągu tygodnia, dwóch, to jeszcze pamiętajmy, że każdy z nich ma menadżerów, dogadywanie, trzeba te kontrakty przesłać w jedną, w drugą stronę, zawsze są jakieś zmiany. Wolałbym, niech to potrwa nawet 3 tygodnie do miesiąca, ale żeby to był dobry wybór.
Pieniądze mamy. Michał Probierz kosztował tylko 50 tysięcy euro miesięcznie.
Tylko. Może jak się spojrzy na Arabię Saudyjską, czy na Ligę Angielską, czy te kraje zachodnie, tak, no ale w polskiej lidze nikt nie zarabia, żaden trener nie zarabia 50 tysięcy euro miesięcznie, a z drugiej strony ja widzę tych trenerów, bo już od Cześka Michniewicza, po którym miałem tam lepszy kontakt, Jurka Brzęczka, czy Michała Probierza, widzę, jak ci ludzie się zmieniają, to naprawdę... Czasami się zastanawiam, czy to nie powinno być więcej niż 50 tysięcy euro.